To może zaczniemy od tego. Czy i w jakiej formie pacjenci są informowani o leczeniu podczas pobytu?
Mamy to w procedurze, ponieważ... Może ja wrócę jeszcze. Pani sobie to ułoży. Mamy te 6 punktów. Leczyć najlepiej, stwarzać najlepsze warunki pobytu, uczyć się i dzielić swoją wiedzą. Dobrze zarządzać, dbać o dziedzictwo i destygmatyzować miejsce. I teraz, dobrze zarządzać to oznacza też to, że mamy system zarządzania jakością w części medycznej. I to nie ma tak, czy ktoś chce, czy nie chce. To musi być powiedziane, co jest osobie, która została hospitalizowana. Lekarz ma obowiązek powiedzieć i co roku robimy takie badanie satysfakcji. Między innymi jest to pytanie, czy pani była dobrze poinformowana o tym, na co pani jest chora, jaką terapię, czy była ta terapia weryfikowana, to znaczy, czy były środki, te skutki uboczne i tak dalej, i tak dalej. Czy pan jest zadowolony z relacji z lekarzem? Czy pani jest zadowolony? Więc to jest badanie i my mamy tutaj w granicach 5% negatywnych odpowiedzi.
Raz do roku jest przeprowadzane w formie ankiety, tak? Raz do roku
w formie ankiety poddawany jest 300 pacjentów, 300 ankiet mniej więcej spływa.
Okej, dobra. Ja się chciałam dowiedzieć, ponieważ ja jestem pacjentką, byłą pacjentką tego szpitala i ciekawi mnie, no nie tylko tego szpitala, ale między innymi, ciekawi mnie, jak to wygląda w praktyce, to znaczy, że jeżeli pacjent przebywa na szpitalu, podawane są mu leki, czy udzielana jest mu informacja o tym, że lek został zmieniony na przykład, na bieżąco? Kto takiej informacji udziela? Czy jest to pani pielęgniarka?
Nie. Jest rozmowa z lekarzem, która ma na celu wskazanie, jaka terapia została zastosowana. Później jest rozmowa kontrolna, jak skutkuje ta terapia. Jeżeli nie skutkuje, to jest propozycja zmiany leku.
I każdorazowo pacjent jest informowany o tym, jaki lek jest mu podawany, tak?
No chyba, że jest w stanie takim bardzo ostrym. Ale wtedy też z tego, co ja wiem i co mówi nasza procedura, to ma poinformować pacjenta, co wobec niego, jaki lek wobec niego zastosowano.
Czy pacjenci dostają w formie pisemnej ulotkę leku?
Tego nie wiem, ale myślę, że mogą się zapoznać z nią.
Czy pacjent jest informowany o tym, jak długo planowana jest jego hospitalizacja? I jeszcze tak przy okazji...
To zależy od... Myślę, że w tej chwili będziemy mieli... Prowadzimy badania na wszystkich oddziałach o wrażeniu z pierwszych 10... To jest badanie przeprowadzone 10 dnia pobytu. I jak pani ocenia te pierwsze 3-4 dni? I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To jest badanie, które robiono w Niemczech i badanie, które my powtarzamy tutaj. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Myślę, że...
To jest po raz pierwszy takie badanie, tak?
Tak obszerne i tak szerokie, tak.
Okej.
Na razie mamy cząstkowe wyniki i po prostu uważamy, że to jest dla nas wskazówka, co robimy jeszcze źle. Bo ja nie mówię, że ten szpital jest doskonały. Ja mówię, chcemy leczyć najlepiej.
Dobrze. Szczegółowo bardziej. Ile osób jest na sali? To znaczy, czy są to pokoje jednoosobowe, czteroosobowe? W ile osób na sali przebywają pacjenci?
Już powiem. Wszystkie wyremontowane oddziały mają salę nie więcej niż 6-osobowe, czyli 2, 3, 4, 5 i 6.
W jaki sposób chroniona jest prywatność pacjentów? Czy jest tam zainstalowany system monitoringu, czy też...
Tylko w salach obserwacyjnych. Okay. Które nie mają bezpośredniego podglądu z dyżurki pielęgniarskiej. Bo tam, gdzie jest szyba, nie dajemy monitoringu. Zazwyczaj jest tak, że pokój obserwacyjny dla osób, wobec których się zastosowuje unieruchomienie, jest przy dyżurce pielęgniarskiej i jest oddzielone szybą, więc mamy zresztą na wystawie, pani widziała, protokół obserwacji w sali tej ostrej. I to jest normalna procedura, jest przestrzegana. Pani oddziałowa, szefowa pielęgniarek codziennie przychodzi do dyrektora z tymi...
To jest dla mnie bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że Pan poruszył ten temat, ponieważ ja przebywałam również w szpitalu w Anglii, w Wielkiej Brytanii i tam nie istnieje już taka instytucja jak zapinanie człowieka w pasy, bądź też wiązanie go w kaftan. I teraz ciekawi mnie, jakie jest Pana...
Kaftan już nie stosujemy, natomiast pasy stosujemy.
Pasy są... Na jaką skalę?
Musiałbym zapytać przełożonej.
Czyli nie wie Pan, jak często pasy, ludzie są zapinani w pasy, na jak długi okres czasu?
Mamy do tego, po pierwsze,
czy prowadzono wytyczne jakieś statystyki?
Oczywiście, że tak. Prowadzimy też badania dotyczące agresji ze strony pacjentów.
Jak Pan przewiduje, jak długo jeszcze w Polsce będzie istnieć taka instytucja jak zapinanie ludzi w pasy?
Tak długo, jak prawo będzie o tym mówiło, że można takie rzeczy robić. Uznajemy, że to są sytuacje nadzwyczajne i że, bo to jest ograniczenie wolności osobistej, natomiast prawo zezwala na to wtedy, kiedy to nie jest bardzo wolontarystyczne, tylko jest właśnie związane, stosowanie przymusu bezpośredniego jest zatwierdzane po pierwsze przez lekarza, po drugie kontrolowane przez dyrektora do spraw lecznictwa, po trzecie nieuzasadnione zapięcie w pasy może być zgłoszone rzecznikowi praw pacjenta, który jest na miejscu, przychodzi i z tych skarg, które zgłasza rzecznik praw pacjenta, nie wynika, żeby na to były skargi.
A to ciekawe, dobrze, że... Znaczy, dobrze.
Może pani porozmawiać z rzecznikiem, jest na sali, albo jest w tym, z panią rzecznik. Ja powiem pani, nie... otrzymuję te statystyki. One nie są tajne, my je publikujemy w intranecie, jeżeli pani życzy sobie, ja pani mogę wysłać. Mogę pani wysłać jakby ekstrakt z tego w zakresach, które panią interesują.
No to bardzo chętnie. Może przejdźmy dalej, bo to nie jest jedyne pytanie. Jeszcze się tak dopytam, bo pan powiedział, że decyduje o tym jeden lekarz, tak? O zapięciu człowieka w pasy i instytucją odwoławczą jest rzecznik.
Nie, dyrektor potwierdza, a później jest, można, jeżeli to jest, budzi sprzeciw, czy u pacjent uznaje to za niezasadne, może zgłosić się do rzecznika i wtedy my się musimy tłumaczyć.
Okej. Ile, jak to wygląda statystycznie, ilu lekarzy i ile pielęgniarek przypada statystycznie na jednego pacjenta na oddziale?
Proszę panią. Co do lekarzy, musimy mieć spełnione normy, bo inaczej nie płaciłby nam NFZ. Czyli na 50-łóżkowym oddziale jest 3,5 lekarza, 3,6. Czyli w drugą stronę sobie to trzeba przeliczyć. Czyli jest jeden lekarz na 18, mniej więcej. Pacjentów.
Okej. I jak często jest przeprowadzana rozmowa pacjenta indywidualna z lekarzem i ile trwa?
Decyduje o tym lekarz. Jest.
Nie ma minimum formalnego, na przykład raz w tygodniu?
Myślę, że jest zdecydowanie częściej. Znaczy, jest zawsze rozmowa w czasie wizyty. No i lekarz decyduje po spotkaniu zawsze zespołu, no bo proszę pamiętać, że my mamy jednak tutaj, staramy się pracować zespołowo.
No właśnie, to tak a propos tej pracy zespołowej lekarzy i pochylania się nad pacjentem. Czy rozmowy takie w cztery oczy, jeden na jeden się odbywają? Jeżeli tak, to...
Na pewno z psychologiem i na pewno z lekarzem.
Nie.
pozytywnych rzeczy.
Ale większość są to jednak rozmowy na forum publicznym, tak?
Nie. Jest społeczność, gdzie można zgłosić swoje uwagi codziennie prawie. Jest.
No społeczność to jest na forum publicznym.
Tak. Jest rozmowa, może pacjent może pójść do swojego lekarza prowadzącego i powiedzieć, że chce porozmawiać i zazwyczaj nie ma odmów. No i jest standardowa praca psychologów. Nie wiem, jakie są pani doświadczenia, ale ja mówię to, co wiem i nie mam, mówię pani, rzecznik musi mówić prawdę i w każdym razie w dobrej wierze to, co wie. Prawda? Ja nie, wie pani, się przekonałem o tym,
że... Moje doświadczenia są takie, że większość tych rozmów z lekarzami to były rozmowy właśnie na społeczności, gdzie siedziało około 50 pacjentów, plus gremium lekarzy w liczbie minimum 3. I na forum publicznym, co nawet dla osoby zdrowej jest jednym z najbardziej stresujących momentów w życiu, pacjenci musieli opowiadać o tym, co im dolega, jak się czują. Rozmów jeden na jeden praktycznie nie było, bo nawet jeżeli były rozmowy bardziej w węższym gronie, to wchodził jeden pacjent i siedziało kilku lekarzy i takie grono lekarzy kazało pacjentowi opowiadać o tym, jak się czuje. Mimo wszystko to wywołuje dodatkowy stres są badania, które to potwierdzają, nawet wśród osób zdrowych.
Oczywiście. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że lekarz chce zasięgnąć opinii kolegów, to sądzę, że...
To nie było zasięganie opinii, to była standardowa procedura, tak wyglądały te rozmowy.
Gdzie pani była na oddziale?
3B.
Aha. No dobrze, to...
To z tym, że to było parę lat temu, więc teraz ciekawi mnie, czy to się w ogóle zmieniło. Czy są rozmowy jeden na jeden i...
Sposób zasadniczy.
Sposób zasadniczy, okej.
Okay. Takie mam wrażenie, dlatego, że pani dyrektor jest teraz ordynatorem na 3B.
Wtedy też była.
Też była? Ale tak. Była lekarzem.
Była. Czy nadal występują takie sytuacje, że na oddziale brakuje papieru toaletowego i pacjenci wycierają o co mogą się?
Myślę,
czy brakuje podstawowych środków higienicznych, takie jak papier toaletowy, mydło?
W tej chwili już nie.
W tej chwili już nie?
Nie wiem, proszę panią, z tych ankiet znowu mam 70, 80 czy 90% pozytywnych odpowiedzi. Nie, jakby proszę, gdyby pani, jeżeli by pani mnie zapytała, to ja mogę przeanalizować, zadać pytanie osobom odpowiedzialnym za to, gdzie, jak często zdarzają się, czy i jak często, a jeżeli tak, to jak często zdarzają się takie sytuacje.
Czy nadal zdarzają się kradzieże?
Myślę, że to jest nie do uniknięcia. Dzień dobry, panie doktorze.
Czy w ogóle, jeżeli tak, to jakie informacje otrzymuje pacjent na piśmie na temat swojej, no i jakiekolwiek, na piśmie w trakcie pobytu w szpitalu i po jego zakończeniu?
Po jego zakończeniu otrzymuje kartę wypisu.
Czy w trakcie pobytu jakiekolwiek informacje są w formie pisemnej dostarczane pacjentowi?
Nie. Tak mi się wydaje, że nie, ale być może. Znaczy, wie pani, nie sądzę, żeby tak było.
Okej. Okay. Czy pacjent jest informowany o skutkach prawnych ewentualnego ubezwłasnowolnienia i procedurach odwoływania się? Jeśli tak, to w jakiej formie i czy to również jest wyłącznie ustnie, nie na piśmie?
Bardzo. To jest długa procedura, jest rozmowa i z lekarzem, i z pracownikiem socjalnym.
I wówczas również na piśmie nie dostaje nic, tak?
Tego nie wiem, muszę zapytać.
No to bardzo proszę. Czy to prawda, bo takie plotki krążą, że na szpitalu herbata pacjentom podawana jest w wiadrach?
Być może kiedyś tak było, teraz już nie.
Jak często pacjenci wychodzą na spacery? Ile trwa taki spacer?
To zależy od sytuacji konkretnej osoby.
Ale ogólnie dla tych 50 pacjentów, czy są takie wyjścia planowane, jak często?
Proszę
pani,
tylko proszę pamiętać, że na oddziałach ogólnopsychiatrycznych mamy różne stopnie zaawansowania choroby i nasilenia objawów. Więc na pewno jest taki okres, kiedy pacjenci nie wychodzą w ogóle, bo stan ich na to nie pozwala, kiedy wychodzą pod opieką, kolegi czy koleżanki, kiedy wychodzą w grupie i kiedy mogą wychodzić samemu i nazywa się to treningiem samodzielności. Mamy ustawione tak terapie zajęciowe, że w którymś momencie pacjenci się udają do tego budynku, który jest za mną i uczestniczą w terapii, które są im, że tak powiem, przepisane. Czyli muzykoterapia.
Czyli nie ma czegoś takiego, że na przykład dla danego oddziału dwa razy w tygodniu przewidziany jest spacer grupy pacjentów, którzy
jeżeli
się do tego
jest
nadają.
Taka pogoda, jeżeli jest taka pogoda, to taki spacer odbywa się codziennie.
Okej, okay, no to fajnie. O tym już rozmawialiśmy, ale jeszcze zahaczę. W przeciągu ostatnich kilku lat, jak pan zauważa, te warunki sanitarne na oddziałach uległy znacznej poprawie?
Na wyremontowanych nie odbiegamy od standardów europejskich.
A statystycznie ile jest wyremontowanych, a ile niewyremontowanych oddziałów?
70-80% jest wyremontowanych. W ciągu ostatnich 5 lat wyremontowaliśmy mniej więcej tyle oddziałów.
W ciągu ostatnich
5 lat.
5 lat. Okay.
Jak pani by na przykład poszła.
Ze środków unijnych, ze środków budżetu państwa?
Ze środków samorządu województwa, także także ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Znaczy my motywujemy, że sanepid nam nie przyjmie albo przyjął nam warunkowo i to jest dla nas podstawa do wystąpienia o środki. 37 milionów w ciągu tych lat zostało tutaj wpompowane i one w pierwszym rzędzie, ja nie mówię, że wszystko, ale w pierwszym rzędzie poszły na remonty konserwatorskie i na duży projekt oszczędności energetycznych. Czyli mamy farmę solarną, która nam grzeje ciepłą wodę użytkową.
Wow.
To jest 400 paneli, może pani je zobaczyć, jest za jedynkami. I wymieniono wszystkie okna, ocieplono wszystkie stropy, dlatego że uznaliśmy, że lepiej zainwestować ten 1 000 000 euro ze środków europejskich w takie rzeczy i mieć oszczędność z tytułu ogrzewania i oświetlenia, bo też wszystkie żarówki są LED-owe w tej chwili. Czyli to jest ten element zarządzania. Wie pani, no, jest tutaj takie przekonanie, że nie może być sytuacji, w której jest dziadostwo, ale ja zdaję sobie sprawę i wiem, jak wyglądał oddział, na którym pani była jeszcze pół roku temu, rok temu. Wiem, jak wygląda. Dzisiaj ma pani wyremontowane prysznice, ma pani kolorowe kwiatki, zasłonki, po prostu próbują, wiem, że próbowały i oddziałowa, i pani ordynator, stworzyć takie warunki, które by były najmniej opresyjne, czyli były najbardziej przyjemne. Ja nie mówię, że to leczenie jest łatwe, ale...
Mniej straszne, to już by było dobrze.
Mniej straszne, to znaczy, wie pani, proszę pamiętać, że na oddziale ogólnopsychiatrycznym mamy średni pobyt 20 dni.
Tak, a propos właśnie tego, tych oddziałów i kryteriów klasyfikacji pacjentów do danego oddziału, do przyjęcia na dany oddział. Według jakich kryteriów pacjenci są umieszczani na danym oddziale? Czy jest to jednostka chorobowa, stopień zaawansowania choroby, czy też może po prostu miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania?
Zasadniczo mamy oddziały związane z miejscem zamieszkania.
Czyli różne jednostki chorobowe i stadia zaawansowania choroby mieszają się ze sobą na jednym oddziale.
Tak, ale w różne, to znaczy mogę powiedzieć tak, że jeżeli przyjęcie jest nagłe, to rzeczywiście jest się kierowanym do oddziału, na którym są wolne miejsca. Co nie zawsze jest, możliwe, ponieważ wywalczyliśmy sobie to, że nie ma upychania.
To znaczy, że jeżeli pacjent nie jest w poważnym kryzysie, może zostać mu odmówione przyjęcie do szpitala, żeby nie upychać pacjentów na oddziale.
Jeżeli nie mamy miejsc, nie przyjmujemy bez względu na stan.
Bez względu na stan nie przyjmujecie Państwo, bo nie macie miejsc.
Tak.
I to już jest w tej chwili, a program zmiany reformy...
Proszę pamiętać, że jest koordynator wojewódzki, który siedzi w Urzędzie Wojewódzkim i wtedy kieruje... My dajemy do niego sygnał, więc w ogóle do nas nie wożą, jak nie mamy miejsc.
Ale jeżeli pacjenci by się sami zgłosili?
A to jest zupełnie inna sprawa. To wtedy mają wyznaczony termin, to jest tak zwane przyjęcie planowe.
Planowe, jeżeli przychodzą, powiedzmy, w kryzysie, w psychozie?
No to na izbie przyjęć jest decyzja zawsze lekarza izby przyjęć. Jeżeli są miejsca, to jest przyjęte.
Ale jeżeli nie ma miejsc? Jest odsyłany w takim stanie, w jakim jest, do domu, tak?
No, albo do domu, albo do innej jednostki. Znaczy, zazwyczaj jest tak, że wie pani, no, większość przyjeżdża karetką, prawda? Natomiast przyjście, no to... Ja widziałem, jak jest na izbie przyjęć, że i zawsze to mówimy, także na przykład w sytuacjach, kiedy chcą nam przywieźć tutaj do pacjenta na przykład z Anglii. Bo bywają takie sytuacje, że pacjent tam przebywa w szpitalu, oni no mają kłopoty z jego obsługą, prawda, czyli z jego leczeniem, często ze względów językowych na przykład, i wolą, żeby
A to ciekawe, bo jak ja byłam w szpitalu w Anglii, to tam byli i pracownicy polskojęzyczni, i tłumacze.
Ale osobiście, proszę panią, załatwiałem kilka takich spraw i to dzwonili ze szpitala w Anglii, czy możemy przywieźć do was pacjenta Polaka.
I twierdzi pan, że to dlatego, że była bariera językowa, tak?
Nie wiem, nie pytałem, dlaczego chcą odesłać. Sądzę, że przede wszystkim nacisk ekonomiczny. Że tam leczenie jest droższe. W sensie droższe dla płatnika, ubezpieczyciela.
Teraz mam pytanie od koleżanki, która kiedyś przebywała na jednym z oddziałów, i zadam to pytanie.
Proszę.
Czy dokumentacja medyczna pacjenta zgadza się ze stanem faktycznym i w jaki sposób jest to weryfikowane? Czy to nawiązujemy w tym momencie do tego, o czym pan wcześniej mówił, to znaczy, że powiedzmy czuwa nad tym dyrektor do spraw lecznictwa, ewentualnie rzecznik,
mamy,
czy w jakiś inny sposób?
Mamy, wie pani, procedury i w tej chwili nawet to jest zinformatyzowane. Jest system elektroniczny dokumentacji medycznej, który jest odcięty. Niezależną sieć stanowi od systemu internetowego, czy te jakby rozdzielne są, żeby zachować poufność danych. Nikt nam się nie włamał, bo do eszkolapa nam się nikt nie włamał, prawda? Bo nie ma kontaktu z siecią.
Dobrze, czy te informacje,
teraz,
które...
Proszę panią, no, co pani ma na myśli, mówiąc, czy jest zgodna z prawdą? To, co pisze
lekarz. Czy w jakiś sposób jest to właśnie weryfikowane, czy to, co napisał lekarz, jest zgodne ze stanem faktycznym?
Jeżeli ktoś ma do tego wątpliwości, to oczywiście się wszczyna postępowanie w tej sprawie.
Czyli to musi wyjść z inicjatywy pacjenta, że musi to komuś zgłosić, tak?
Albo zgłosić, albo idzie do innego lekarza i ten mówi, co ten to napisał, prawda? Bo ja u pani czy u pana nie widzę tego typu sytuacji.
Czyli inicjatywa natomiast, pacjenta.
Natomiast, no wie pani, trudno nam jest zakładać, że nasi doktorzy piszą nieprawdę w dokumentacji.
No okej. Tylko ja myślałam o czymś takim bardziej jak na przykład, nie wiem, konsultacje, powiedzmy, lekarskie, że raz na jakiś czas odbywa się...
Tak, to jest reguła. To jest reguła. Staramy się wprowadzić też pomoc koordynowaną. Co to oznacza? To znaczy, że ma pani tego samego lekarza w opiece ambulatoryjnej, co w opiece stacjonarnej. Czyli jeżeli staramy się, żeby ten lekarz nie miał pełnego etatu na swoim oddziale, tylko żeby tą część etatu mógł poświęcić na ambulatorium, czyli żeby nie było tak, że pani ma... Kto inny panią leczy na oddziale stacjonarnym, a kto inny, do kogo innego pani chodzi. Oczywiście to pani sobie może wybrać, ale jeżeli pani ten lekarz odpowiada, no to to pani może u niego kontynuować.
Staramy się, ale rozumiem, że, no nie że to są takie wydarzy. Dążenia do tego, żeby lekarz, który opiekuje się pacjentem na oddziale, miał też możliwość opieki nad tym pacjentem po wyjściu
Zazwyczaj
pacjenta z oddziału.
Lekarz mówi, że to jest mój pacjent i przyjmuje go w poradni.
I ma normalnie wyznaczone godziny przyjęć. Taki lekarz.
Tak.
Okay. To bardzo ciekawe. Dobre. I to się rozumiem, że to tak zawsze było, czy...
Nie. To jest, wie pani, to jest proces. No też, ale jeżeli pani... jeżeli ja pamiętam...
Ja właśnie bardzo dobrze wspominam wspaniałego lekarza, którego udało mi się tutaj spotkać na oddziale i wtedy on mnie nie przyjął, ponieważ powiedział, że on tylko na oddziale przyjmuje i po
teraz
szpitalu staramy, już opieki
znaczy,
nie było.
Staramy się o to, żeby każdy, kto chce, miał też poradnię.
Okay.
Dawniej była, te poradnie były przy oddziałach, teraz są poradnie. Znaczy, wie pani, ma to medyczne uzasadnienie. Prawda? I z punktu widzenia lekarza, który zna swojego pacjenta i z punktu widzenia pacjenta, który dla którego często zmiana lekarza jest stresująca.
Mhm. No to już ostatnie pytanie. Jak często odbywają się terapie takie dla pacjentów przebywających na oddziale? Czy ktoś to weryfikuje, czy taka terapia faktycznie się odbyła, czy też tylko była zaplanowana, a nie odbyła
nie,
się
w ogóle? Nie, to na pewno musi się odbyć, bo jakby jest podpis pacjenta i podpis prowadzącego. Ja rozumiem, że pani chodzi o terapię, indywidualne psychoterapię, tak?
Chodzi mi ogólnie o terapię, także te terapie, na przykolwiek muzykoterapia, nie wiem, jakiekolwiek
tak, no to
inne.
Jak na muzykoterapię chodzą, to musi przyjść.
Jak często takie terapie się odbywają? Ile takich zajęć jest zaplanowanych tygodniowo?
W zależności od przypadku.
No, ale statystycznie dla tego oddziału 50-osobowego powiedzmy, że wyłoni się grupka 10 osób, które są w takim stanie, że mogłyby uczestniczyć.
2-3 razy w tygodniu.
Dobra. Pięknie,
tak
dziękuję.
Sądzę. Tak sądzę.
Tak sądzę, czy nie?
Ale ja, wie pani, nie śledziłem tego. Wiem, że tutaj są po prostu, jest grafik. Tych.
No, grafik.
Grafik, który jest, musi być realizowany, bo nie ma takiej sytuacji, żeby się zajęcia nie odbyły, jak jest terapeuta. No, chyba, że nie ma, no to jest chory czy coś, to odwołuje się do zajęcia. Natomiast wiem, że na przykład tu w teatrze mamy zajęcia z choreoterapii, też dla różnych pacjentów z różnych oddziałów i pani bardzo przestrzega, że ona na przykład nie ma teraz możliwości, żeby coś się działo w teatrze, bo ona ma choreoterapię i my jej przeszkadzamy, jak chcemy cokolwiek tu zrobić w teatrze. Mhm. Na przykład mieliśmy w tamtym roku serię koncertów kapeli Krakowiensis. W ramach tego oni to nam zaproponowali, przychodzili pacjenci, ale na przykład mieli kłopot z próbami, bo ona oni mieli próbę, a ona grała, bo miała grupę. Mhm. I nie ma bola.
Mhm. Ja tak sobie myślę jeszcze na temat tego, że 2-3 razy w tygodniu, jeżeli pacjent spędza powiedzmy 12 godzin dziennie na oddziale przez 5 dni w tygodniu, to 2-3 razy w tygodniu po ile? Po godzinie? A przez pozostałą część?
No nie, to nie jest jedyna terapia. Ja rozmawiałem o tym z lekarzami niedawno i oni powiedzieli, że to jest terapia, która ma odpowiadać pewnemu planowi leczenia, który jest też uzgadniany z pacjentem. Znaczy, to nie jest tak, że my wiemy lepiej, co pani, czy co panu potrzeba, tylko mówimy, chcielibyśmy zrobić to i to, prawda? Zwłaszcza plan leczenia jest pacjent jest informowany po diagnozie, czyli mniej więcej po 2 tygodniach, jest przedstawiany mu plan leczenia, czyli jakie leki, to co pani pytała, jakie leki, jakie terapie, ile razy w tygodniu, kiedy wyjścia.
Czyli po 2 tygodniach takie informacje na temat tego, jaka jest diagnoza i jaki jest plan leczenia pacjent otrzymuje,
tak?
I to tak, to też jest element tej restrukturyzacji, czy tak?
Tak.
No to super.
Znaczy wie pani, no ja wiem, że jest nawet schemat takiego planu leczenia, prawda?
No, znaczy, no ja mówię, ja byłam tu na oddziale parę lat temu i tego nie było.
Znaczy,
ja się
pani,
dopiero w momencie wypisu dowiedziałam, jaką mam diagnozę. Przeczytawszy
tak,
kartkę.
Gdzie pani przeczytała. Natomiast tu w momencie, kiedy ma pani No, uważamy, że 2 tygodnie to jest taki moment, kiedy ta diagnoza powinna zostać postawiona. No chyba, że to jest kolejny ten.
Dobra. Pięknie panu dziękuję.
Z tym, że proszę pamiętać, że jest naprawdę różnie na różnych oddziałach, prawda? Staramy się unifikować te najważniejsze rzeczy, które wpisaliśmy sobie do procedury, prawda? No bo zrobiliśmy głęboką analizę 2 lata temu czy 3 lata temu naszych działań i wprowadziliśmy procedury postępowania, które nas przede wszystkim mają chronić przed jakimiś błędami. Przepraszam. Proszę uprzejmie. Dzień dobry Pani Małgorzato. Dzisiaj. Tak, ale dzisiaj jestem na konferencji, ale zaraz odbiorę.